najpierw Golf 1, potem Golf 2, Astra jeszcze, Omega.
Samochód dla studenta. Bardzo ładny, nowy i czerwony.
Tak, rzeczywiście. Widzi się to nawet na Facebooku.
Już w niedzielę dowiemy się, kto go otrzyma.
W końcu mój własny samochód.
I wygra konkurs Czerwonej Róży.
Uznałem, że nie zakończyłem jeszcze walki z chorobą nowotworową, że to, że ja wygrałem, to jeszcze nic nie oznacza. Są inni, którzy walczą.
I zostanie najlepszym studentem Pomorza.
Ktoś osiągnie jakiś znaczący sukces?
Kwestia pewnych osiągnięć w życiu to jest sprawa właśnie drugorzędna. Najważniejsze jest to, co się przeżywa w danym momencie.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Dziś w herbacie rozmowy z kilkoma nominowanymi najlepszymi studentami Pomorza. Teraz Piotr Zieliński, Uniwersytet Gdański. Dziś rozmowy o tym, co robią studenci po godzinach. Można na przykład założyć fundację, tak zrobiłeś.
Tak, rzeczywiście. Założyłem fundację, dlatego że jestem byłym pacjentem onkologicznym i dokładnie wiem, jakie są potrzeby tych, którzy chorują na nowotwory.
Tego po prawniku chyba nikt by się nie spodziewał.
Tak, rzeczywiście. To są studia bardzo wymagające, jak pan bardzo uprzejmie zauważył.
Ja myślę nawet o czymś innym, nie tylko o tym, że to są wymagające studia, ale że student prawa kojarzy się z taką osobą, która wiesz, prze do przodu, żeby zająć dobrą pozycję startową do swojej praktyki.
Tak, na pewno. Natomiast ja tę wiedzę, którą nabywam w toku studiów, a więc jako prawnik przyszły, chcę wykorzystywać już teraz. Już teraz wiem, jak wykorzystać dobrze prawo, więc postanowiłem założyć fundację, zorganizować zbiórkę publiczną na rzecz dzieci chorych onkologicznie, bo prawo samo w sobie nie spełnia funkcji. Dopiero gdy jest dobrze wykorzystywane, to pomaga innym. No a chyba taki jest cel każdego człowieka, żeby być po prostu dobrym człowiekiem.
Tak mówi prawnik, którego życie mocno doświadczyło.
Tak, myślę, że...
Jak to było z tym doświadczeniem?
Ja zachorowałem wiele lat temu i całe życie chorowałem na 2 ciężkie nowotwory mózgu. No, starałem się podnieść. Rehabilitacja, ciężkie chwile w życiu spowodowały to, że trzeba było się mobilizować.
Tak mówisz bardzo oficjalnie, ja bym chciał posłuchać naprawdę tej twojej historii. No.
Zachorowałem w wieku 8 lat. Chorowałem przez całe swoje życie. Przeszedłem 2 ciężkie operacje usunięcia nowotworu mózgu. Chemioterapię, radioterapię. Całe leczenie trwało bardzo długo.
Właściwie byłeś po drugiej stronie.
Tak, to była podbramkowa sytuacja.
Bo najczęściej nowotwór mózgu, rak mózgu to oznacza jedno, to oznacza wyrok.
Tak, często się tak dzieje, ale no, niektórym się udaje. I chciałem być kolejnym przykładem, któremu się udało i mi się udało.
No rzeczywiście było tak, gdy miałeś swoją prezentację, no tam jakieś łzy się pojawiły, prawda?
To jest bardzo ciężka choroba i ciężko jest mi o niej mówić nawet po tylu latach, dlatego że z tym się wiążą duże emocje, ciężkie przeżycia i naprawdę długi, intensywny ból i cierpienie.
To jak się zakłada taką fundację?
Trzeba przede wszystkim mieć chęci. Uznałem, że nie zakończyłem jeszcze walki z chorobą nowotworową, że to, że ja wygrałem, to jeszcze nic nie oznacza. Są inni, którzy walczą, no i starałem się jak taki dobry człowiek pomóc też tym, którzy cały czas się zmagają.
Co może zrobić taka kolejna moja fundacja?
Myślę, że może przyłączyć się do działalności.
Jak to ja się nazywam?
Fundacja Piotra Zielińskiego. Walczymy razem z chorobą nowotworową.
Mm-hmm.
I myślę, że każda kolejna, która powstanie, może współpracować z innymi. Jeżeli ktoś ma mniejsze doświadczenie, może współpracować z tymi, które już działają, a jeżeli ma swoje pomysły, to niech je realizuje. Każda pomoc jest ważna i co jest dla mnie bardzo ważne, propagowanie idei niesienia pomocy osobom z chorobą nowotworową.
No to jak to zakładam fundację i co dalej?
Opracowuję plan, co robić. W moim wypadku był to plan udzielania wsparcia psychicznego chorującym onkologicznie, ale także wspieranie kliniki onkologii dziecięcej. Tam, żeby pojawił się nowy sprzęt, którego brakuje, to jest oczywiste. W dzisiejszych czasach choruje bardzo wiele osób i uważam, że no, trzeba pomagać, bo naprawdę są potrzeby.
Ale co może zrobić student?
Myślę, że nie różni się niczym od kogoś, kto już te studia skończył. Dlatego, że liczy się chęć, wola i naprawdę takie samomobilizacje.
Tak, ale trzeba mieć jakiś plan, jak zbierać pieniądze na przykład.
Na przykład zbiórki publiczne.
Czy uda mi się to zrobić?
Zdecydowanie. Naprawdę, jeśli ktoś tylko chce.
Ale z kim będę potem chodził z jakimiś puszkami? No nie wiem.
Tak, to nie jest proste. Natomiast nic w życiu nie jest proste i w moim skromnym zdaniem trzeba naprawdę
jak
się postarać.
Jak do tego namówię swoich znajomych?
Muszą chcieć. Jeżeli pokażemy, że to przynosi cele, to rzeczywiście każdy się, myślę, zmobilizuje.
Lepiej działa hasło chodźmy na piwo.
Ale walczmy razem z chorobą nowotworową też dobrze działa, też nawołuje. Jesteśmy tak naprawdę grupą 3-4 osób. Sam zarząd tu liczy 3 osoby, ale plus ja i wolontariusze jest to naprawdę niewielka grupa.
A co się oddaje i udało zrobić?
Zakupiliśmy już dla kliniki pediatrii, hematologii, onkologii i endokrynologii GUMED-u. Zakupiliśmy sprzęt medyczny, pulsoksymetry, pompy infuzyjne. Także już w klinice z nalepkami mojej fundacji jest bardzo dużo sprzętu.
Ale jaka to jest droga? Jakiego rodzaju?
Jest to droga trudna, ale...
Żeby zakupić maszynę kosztującą, nie wiem, ile? 10, 15, powiedzmy. 20 tysięcy?
Tak, w granicach do 10 tysięcy ten sprzęt, który my kupowaliśmy i jedno urządzenie, przy czym takich urządzeń już jest 7 w klinice. Mhm. Tak więc zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną, ten sprzęt zakupiliśmy za środki utrzymane ze zbiórki publicznej, w związku z czym ten sprzęt trafi już do kliniki i już działa, już ratuje życie.
Co to znaczy w działaniach robimy zbiórkę publiczną?
To oznacza ogromną mobilizację.
To jest prosta historia. Dajemy hasło w internecie, ludzie wpłacają pieniądze na konto i jakoś tam się zbierze?
Nie, niestety nie. No trzeba mobilizować, trzeba zachęcać, trzeba mówić o tym, że jest taka potrzeba, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że tego sprzętu brakuje, że on się starzeje, że pacjentów przybywa. Dlatego trzeba informować. Bardzo ważna jest informacja.
To poproszę, opowiedz mi, jak to było z pierwszym urządzeniem, które kupiliście?
Dzięki wsparciu jednego z przedsiębiorstw, do którego udałem się osobiście i poprosiłem o pomoc. Powiedziałem, że jestem byłym pacjentem i że takiego, a nie innego sprzętu, a dokładnie pulsoksymetru, brakuje. Zadano mi wiele pytań, poproszono oczywiście o spełnienie wszystkich wymogów formalnych. Z racji, że studiuję prawo, to z tego się ucieszyłem, bo mogłem posiedzieć trochę w dokumentach. No i po tym wywiadzie, po tej rozmowie udało się sprzęt zakupić.
I pan prezes wzruszony powiedział, tak, to kupimy?
Powiedział, tak powiedział.
Ale ty w tym swoim działaniu rzeczywiście jesteś bardzo, bardzo konkretny.
Tak, dlatego że w chorobach nowotworowych nie ma czasu na oczekiwania, nie ma czasu na to, żeby jeszcze się wstrzymać, żeby się nie spieszyć. Każdego dnia odchodzą kolejne osoby. Z czasu, kiedy ja się leczyłem, kiedy ja pamiętam swoje czasy na oddziale chemioterapii, już 11 osób nie ma z nami, więc rzeczywiście warto się spieszyć.
Twoich znajomych, którzy tam leżeli razem z tobą, tak?
Tak, oczywiście. Właśnie mówię o tych chorych, którzy często leżeli ze mną na sali, których pamiętam z okoliczności piżamowych, mówiąc krótko i po studencku.
A jak to było z tą czerwoną różą?
Z czerwoną różą zostałem wybrany przez rektora i nominowany z uwagi na swoje.
Bo to oprócz założenia fundacji robisz jeszcze bardzo, bardzo dużo innych rzeczy.
Tak, publikuję, wygłaszam referaty z dziedziny prawa medycznego i w języku polskim i angielskim.
To pan rektor ci zaproponował? Czerwoną różę?
To znaczy...
Uczestnictwo w konkursie?
Droga konkursowa na uczelni polega na złożeniu dokumentów i następnie wyborze przez rektora. Wszyscy znajomi namawiali mnie do tego, żeby spróbować. Pomyślałem, że no dobrze, jeżeli mogę spróbować, jeżeli ktoś będzie chciał mnie docenić, to rzeczywiście złożę te dokumenty. I tak się okazało, że najpierw wygrałem na wydziale, potem na całej uczelni i pan rektor wybrał to właśnie mnie.
Wiesz, ty masz, przepraszam, że tak powiem, ale ten silny atut w ręku, taki wzruszający. Byłem chory na raka.
Tak, ale ja tego nie wykorzystuję.
No właśnie nie widać tego, żebyś to wykorzystywał.
Ja po prostu tylko wspominam, że jakie jest podłoże mojej działalności, że ja rozumiem tych, którzy chorują, a w dzisiejszych czasach choruje bardzo wiele osób. Każdy z nas ma znajomego chorego i myślę, że trzeba o tym mówić, bo spełniamy wtedy liczne funkcje społeczne, gdy mówimy o tej chorobie. Ona nie jest
tematem
tabu.
Można być prawnikiem empatycznym?
Zdecydowanie tak. Trzeba być dobrym człowiekiem, a wśród prawników jest wielu, którzy są naprawdę dobrzy, mają dobre serce i działają pro bono.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Najpierw Golf 1, potem Golf 2, Astra jeszcze, Omega.
Samochód dla studenta. Bardzo ładny, nowy i czerwony.
Tak, rzeczywiście, widzi się to nawet na Facebooku.
Już w niedzielę dowiemy się, kto go otrzyma.
W końcu mój własny samochód.
I wygra konkurs Czerwonej Róży.
Uznałem, że nie zakończyłem jeszcze walki z chorobą nowotworową, że to, że ja wygrałem, to jeszcze nic nie oznacza. Są inni, którzy walczą.
I zostanie najlepszym studentem Pomorza.
Ktoś osiągnie jakiś znaczący sukces?
Kwestia pewnych osiągnięć w życiu to jest sprawa właśnie długorzędna. Najważniejsze jest to, co się przeżywa w danym momencie.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Dziś w herbacie rozmowy z kilkoma nominowanymi najlepszymi studentami Pomorza. Mikołaj Frankiewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny. Ja przyznam, że sobie tego nie wyobrażam. Jak to mieć takie marzenie? Zostanę chirurgiem, onkologiem?
Tak, chirurgiem onkologicznym.
Chirurgiem od spraw beznadziejnych? Ostatecznych?
To znaczy,
trudnych przypadków?
To właśnie dobrze, że pan od tego zaczął, bo ja uważam, że to nie zawsze są rzeczy beznadziejne i to jest też po części moja misja właśnie pokazać, że rak to nie jest zawsze wyrok. problem, którym ja się zajmuję, to profilaktyka raka piersi. Wbrew temu, co często ludzie myślą, słysząc rak, rak piersi jest w ponad 90% wyleczalny, jeśli jest odpowiednio wcześnie wykryty. Ja mówiłem dość sporo o tym projekcie Dotknij Piersi, nie przez przypadek, ponieważ uważam, że ten projekt może wiele zmienić i myślę, że tak jak mówi profesor Jasem, onkolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rak piersi niekoniecznie jest wyrokiem, bo to nie jest wyrok, to jest odpowiednio wykryty, tak jak mówię, nie jest bardziej groźny niż grypa.
Mówią o tobie, że jesteś tą osobą, która rozkręciła tę akcję w Trójmieście.
To nie do końca prawda, absolutnie. Jest bardzo wiele osób. Ja mam funkcję rzecznika prasowego, dlatego może dlatego takie opinie, ale absolutnie to jest zasługa wielu osób. Z koła chirurgii onkologicznej, właśnie z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jedna osoba nie byłaby w stanie tego zrobić.
Bo ja to jest akcja, to trzeba w liczbie mnogiej. Tych działań różnego rodzaju było bardzo, bardzo dużo.
Tak, obecnie to jest już naprawdę fenomen, ponieważ to jest inicjatywa studencka. Mhm. Obecnie jest już rozpoznawalna nie tylko na Pomorzu, od tego zaczęliśmy. No w całej Polsce mówi się o tym, że piersi należy badać i o profilaktyce nowotworowej. I to jest główny cel.
W tym momencie jest dużo powodów do uśmiechu, tak? Że studenci chwytają się za badanie piersi.
No tak, no badanie piersi to jest bardzo proste badanie. I my też nie mówimy tylko do kobiet, badajcie piersi. Jest też rola mężczyzn po to, by nakłonić kobiety, przypominać o tym badaniu. To jest bardzo proste badanie, naprawdę. Polska jest niestety w tyle, jeśli chodzi o wykrywalność raka. Kobiety, badajcie się, bo naprawdę to nie jest wyrok.
Dzisiaj w dużej mierze właśnie opowiadałeś o tej całej akcji, tak?
Tak. No, dużą część mojego czasu właśnie spędzam organizując te wydarzenia i ja po prostu wierzę, że to ma sens i to jest chyba odpowiedź dlaczego właśnie to.
A ja pytam, a jak ty znajdujesz na to czas? Bo jak zacząłeś wyliczankę, to przyznam, że się bardzo szybko pogubiłem. Mhm.
No to myślę, że dobra organizacja czasu i dobry ekspres do kawy, no to jest klucz.
Bo tu jeździmy na motorach.
Tak, to jest łączenie
swoich... Tu biegamy.
To jest łączenie pasji.
Gonimy tego raka.
Tak, tak. Raka można gonić w bardzo różnorodne sposoby. No korzystając z okazji, będzie też nowa inicjatywa.
Tu robimy specjalny festiwal.
Tak, będzie też prześciganie raka na rolkach, to mogę już teraz zapowiedzieć. Poza tym stworzymy też ligę biegaczy, gdzie każdy będzie mógł pod koniec miesiąca pokazać, w jakim stopniu prześcignął raka biegając. Wszystko ma to jeden cel. Rozpropagować sens profilaktyki nowotworowej.
Gdzie tego nauczyłeś? Być może w tej Francji, o której też opowiadałeś?
We Francji nauczyłem się bardziej...
Byłeś przez rok na stypendium.
Tak, przez rok odbywałem staże w jednym z najlepszych ośrodków medycyny zabiegowej. No muszę przyznać, że tam trochę technicznie się nauczyłem, asystując do zabiegów z najlepszymi specjalistami z Francji. No roczny pobyt w zupełnie innym środowisku uczy też otwartości do świata, więc... Żeby zorganizować tak dużą akcję, trzeba też umieć rozmawiać z ludźmi, a więc ja uważam, że podróże naprawdę uczą. I poza tym, że zobaczyłem inny sposób medycyny, bo są różne rozwiązania, które uważam można by wprowadzić w Polsce, no to jest to też taka nauka poza samą medycyną, nauka życia. Uważam, że tak jest.
Jak w tej Francji przyjmowany jest, w dobrym ośrodku przyjmowany jest taki stypendysta z Polski?
Bardzo dobrze.
Nie ma się kompleksów?
Nie, absolutnie. To znaczy... Z Francją jest taka sprawa, że jeśli mówi się dobrze po francusku, to oni są niezwykle otwarci. Stawiałem zawsze i teraz bardzo się z tego cieszę, że stawiałem na naukę języków obcych. Szczególnie w medycynie.
Znasz trzy podobno płynnie, tak?
Trzy języki obce, tak. Mhm. No i po tym roku we Francji uważam, że to była najlepsza inwestycja w siebie, za co dziękuję swoim rodzicom akurat. To była świetna inwestycja, bo naprawdę można współpracować z otwartymi ramionami, czekają ludzie.
Wcześniej uczenie się języka francuskiego to właściwie taka fanaberia.
To znaczy, tak może być słyszałem takie opinie, że to fanaberia, ale naprawdę...
Jako hobby, no nic więcej.
Sam język.
Bo francuski jest ładny.
Jest piękny, to prawda, ale tak jak mówię, w medycynie kontakty ze specjalistami z różnych dziedzin, myślę o wyjeździe do Szwajcarii, no język niemiecki też akurat tam się przyda.
Działanie społeczne może być też nałogiem?
Nie wiem, czy nałogiem, nie nazwałbym tego nałogiem, bo nauk bardzo źle się kojarzy, tak mi się wydaje. Absolutnie nie jest to nauk. Największą nagrodą są te kobiety, które rzeczywiście dzięki tym wszystkim wydarzeniom dowiedziały się o tej istocie profilaktyki i w Klinice Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego one pokonują tego raka, także to jest największa nagroda i ja nie, potrzebuje naprawdę większej motywacji do działania.
Mamy tak patetycznie i górnolotnie skończyć tę rozmowę?
No właśnie nie, ja wolę, to naprawdę nie powinno być przepełnione patosem. Ja uważam, że i liczę na to, że za parę lat już bez zbędnego patosu wspomnimy o tym, że rak piersi był kiedyś głównym zabójcą kobiet w Polsce, a dzisiaj możemy się z tego śmiać. Mam nadzieję, że tak będzie za parę lat.
Na tym polega postęp?
Dokładnie tak. Mamy postęp technologiczny dzięki takim studentom Politechniki, jaki dziś tutaj się prezentował, a my możemy wykorzystać też poza samym leczeniem, możemy wykorzystać po prostu propagowanie tego.
No za chwilę rozmowa ze studentem, który
skonstruował samochód i herbata.
Tak, gratuluję mu serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
Samochód dla studenta. Bardzo ładny, nowy i czerwony. Już w niedzielę dowiemy się, kto go otrzyma i wygra konkurs Czerwonej Róży. Dziś w herbacie rozmowę z kilkoma nominowanymi najlepszymi studentami Pomorza. Teraz Marcin Kieszczyk, Politechnika Gdańska.
Słucham kolejnych prezentacji i przyznam, że nabieram kompleksów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No bo jak to porozmawiać ze studentem, już nie studentem, tak? Teraz już panem inżynierem.
No inżynierem panem, ale jeszcze na magisterskich studiach
obecnie. Który zbudował samochód na przykład? No prawie.
No w zasadzie to nawet zbudował.
Nawet zbudował. Jak wygląda pana samochód, proszę pana?
Ogólnie wygląda jak cywilny samochód, ale mamy samochód klasy WRC tak naprawdę, aczkolwiek nadaje się do jazdy po ulicach.
To jakie ma osiągi w takim razie?
Obecnie dokładnie 291 koni i 404 Nm.
Nawet
sporo. Z początkowych 150 koni mechanicznych, także sporo.
Jaka to idea towarzyszy temu, żeby zbudować samochód?
To wynikło z tego, że mój ojciec, jak byłem dzieckiem jeszcze, zaszczepił mi.
Budowę samochodów?
Tak, on miał warsztat. Od małego pamiętam, jak siedziałem, najpierw Golf 1, potem Golf 2, potem tam Astra jeszcze, Omega. W końcu mój własny samochód i postanowiłem, przyjechałem kiedyś, zaskoczyłem tatę. Tato, kupiłem samochód, dzięki stypendium właśnie.
Taki przechodzony, tak? Rozumiem.
Tak, oczywiście przechodzony, no on był 92 rok.
A teraz można zadać szyku.
To można spróbować.
A ty depniesz i Porsche za tobą.
No, w takim przypadku tak może być. Waga robi swoje, waga, oczywiście. Aczkolwiek gdybym miał okazję, to bym się zamienił.
To najpierw był samochód, potem był poduszkowiec?
No nie, no poduszkowiec tak, no był później, wynikało to w zasadzie z mojego kierunku studiów mechatronika, no to był taki projekt w zasadzie...
Cokolwiek szalony, trzeba przyznać.
Szalony?
Budować poduszkowiec.
Ciekawe wyzwanie tak naprawdę sterować.
Ciekawe wyzwanie, dlatego że to poduszkowiec do jeżdżenia po ulicach.
Tak,
do jeżdżenia. Taka była główna idea.
Znaczy naszą ideą może było opanować to sterowanie, z którym nie mogli sobie poradzić w latach 60. Później od tego się odeszło i poduszkowiec w zasadzie bardziej na wody był stosowany niż...
Bo kiedyś była taka, dawno, dawno temu była taka idea, żeby wprowadzić poduszkowce do miast.
Tak, była. W latach 60., 70. w Stanach chcieli wprowadzić, ale...
Nie wiem dlaczego.
Ja też nie wiem dlaczego. Śmieszny w ogóle dokument był taki zabawny. Te poduszkowce obijały się o siebie, no brak sił tarcia. Nie dało się tego.
A wam się udało?
Nam się udało. Udało nam się, jesteśmy z tego dumni. Koledzy nawet obronili z tego pracę inżynierską, ja im pomagałem tak właśnie hobbystycznie. Bardzo lubię programować mikroprocesory. No.
To jest bardzo ciekawe. Środki finansowe. Wy tu pokazujecie też, że wy nie macie problemów z pieniędzmi. Na swoje badania i prace naukowe.
Wie pan co? Stypendia ogólnie,
może
jeśli się
pozory
chce,
mylą.
Jeśli się chce studentom, to na uczelniach naprawdę jest wiele możliwości zdobycia tych środków. Właśnie granty, stypendia i tak dalej, i tak dalej. No własnych środków finansowych studenci za bardzo nie mają, no chyba, że są zamożnymi studentami, no to wtedy inaczej.
Też pozory mylą, bo ty teraz współpracujesz przy projekcie, który ma budżet 1,5 miliona.
Tak, oczywiście. To jest projekt mini tabletek. Gdański Uniwersytet Medyczny dostał właśnie na ten projekt grant. Częścią tego projektu jest dozownik. W zasadzie no, bez dozownika tabletki, mini tabletki nie mają racji bytu na rynku.
Na czym polega tutaj idea?
Idea polega na tym, żeby małym dzieciom, no takie mini tabletki, tak, to nie jest dla dzieci problem ich połknąć. Do kisielku dodajemy. One nawet nie wiedzą, że tam są te tabletki. Połykają sprawnie. Dlatego idea jest głównie pomóc dzieciom.
To są takie tabletki w formie drobnych granulek?
Może tak powiedzieć.
To można sobie wyobrazić?
Tak, średnice tabletek to jest 2 do 3 mm. Od 2 do 3 mm. I w tej chwili pierwszy dozownik będzie na tabletki 3 mm.
Kolejna praca to jak oszukać dziecko.
Tak, tak. Mamy kilka filmów, jak to wyglądało. Dzieci w zasadzie nie wiedziały, że połykają tabletki. Tak? Kisielek dobry? Dobry. A pokaż języczek? Pokazuje. I te tabletki mają takie coś, że są barwione i można wiedzieć, czy dziecko pogryzło, czy połknęło w całości. To jest czasem ważne, jeśli chodzi o tabletki, które mają spowolniony czas uwalniania substancji.
Ja się dziwię, jaką ty tabletkę połknąłeś, jaką wy wszyscy tabletkę połknęliście, że o tych swoich studiach, o tych swoich pracach mówicie z takim zapałem, z takim optymizmem.
Ta tabletka to się chyba nazywała ambicja i powiem szczerze, kurczę, ambicja jest zaletą i wadą. Tak naprawdę, bo nie potrafię pójść kupić czegoś w ciągu 5 minut, ponieważ najpierw muszę miesiąc poszukać, sprawdzić, co jest najlepsze. A najczęściej w ogóle nie kupuję, bo twierdzę, że muszę zrobić sam. I to jest uciążliwe, bo ciągle dokładam sobie kolejnych projektów, problemów. Wystarczyłoby pójść do sklepu, kupiłbym i bym miał, ale nie, no kurczę, a ja muszę zrobić. Taka ambicja.
Ale wiesz, świetnie spotkać się z takich ludzi, takich jak wy, którzy opowiadają i mówią, no praca, nauka to przyjemność, życie twórcze to przyjemność.
Jeżeli człowiek odnajdzie się w tym, spotka naukę ze swoimi zainteresowaniami, to oczywiście jest to przyjemność i człowiekowi się chce.
Wtedy mężczyzna mojego pokolenia odnosi wrażenie, że jednak świat nie schodzi na psy.
Spotykałem się już ze zdaniami, że dzisiejsze pokolenie no to nie dorównuje naukowcom tak z lat, no, z poprzedniego wieku. Takie panuje przekonanie.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Teraz Piotr Józef Maksymowicz, Akademia Muzyczna w Gdańsku. Ty też, gdy słuchasz tutaj konkurentów, no konkurentów jak konkurentów, tak, tych studenckich opowieści, to też myślisz sobie, jak dużo ludzie zrobili i potrafią zrobić?
Tak, to jest bardzo interesujące i bardzo mi się to podoba, że mogę tego słuchać teraz.
A jak to było z tobą i z klawesynem?
O, to jest bardzo długa historia, to się zaczęło właściwie, jak byłem jeszcze w podstawówce, wtedy chodziłem do szkoły muzycznej, uczyłem się na fortepianie, bardzo szybko usłyszałem klawesyn na koncertach organizowanych w Centralnym Muzeum Morskim. To wtedy się nazywało Muzyka na Wodzie.
I w takim miejscu?
To było zresztą w Gdańsku tutaj.
Dość popularnym?
Prowadziła to pani profesor Agata Sapieha z Warszawy, z którą po latach udało mi się nawiązać także kontakt, jak już zostałem klawesynistą.
Jak to jest, gdy się zaczyna naukę gry na klawesynie? Gdy zaczyna się jeździć tam swoich mistrzów, tak? Jak się myśli o swojej przyszłości?
Najważniejsze jest, moim zdaniem, mam nadzieję, że to potrafi się sprawdzać, robienie to, co człowieka najbardziej interesuje. Moją pasją jest muzyka właśnie epoki baroku, z elementami oczywiście muzyki współczesnej.
Dobrze jest myśleć o świecie idealistycznie, a sprawy się same ułożą.
Mam wrażenie, że tak to się sprawiało w moim życiu do tej pory.
Oglądam tę prezentację i myślę sobie, no, czy ważne są osiągnięcia, czy ważne są de facto emocje?
Najważniejsze chyba są emocje, dlatego że to, co się przeżywa na miejscu, kwestia pewnych osiągnięć w życiu to jest sprawa właściwie drugorzędna. Najważniejsze jest to, co się przeżywa w danym momencie.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Teraz Małgorzata Osowiecka, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie. Dziś rzecz o tym, co studenci robią po godzinach, a pani sprawdza, czego pragną pomorzanie? Tak pani sprawdzała rzeczywiście?
Tak, w projekcie badawczym.
Jak to było?
Dotyczącym marzeń Pomorza.
Jak to jest zadać komuś pytanie, o czym myślisz, czego pragniesz, o czym marzyć? Pani
Przyznam
studentka
szczerze,
psychologii.
Tak, ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, 5. rok psychologii. No przyznam szczerze, że respondenci mieli problem z odpowiedzią na te pytania, a zadaliśmy im 3 pytania. Po pierwsze, czego brakuje im w Trójmieście, po drugie, czego oczekują od Trójmiasta i o czym marzą. No i właśnie odpowiedzi wskazywało na to, że w ich mieście jest bardzo mało zieleni, że jest bardzo tłoczno, no oni czują się bardzo samotni, czują, że nie mogą spędzać czasu razem z bliskimi, ponieważ spędzają ten
to
czas przed komputerem.
To ciekawe doświadczenie, myślę sobie, dla psychologa, no bo mamy taki nawet nakaz wewnętrzny, żeby mówić z dumą o swoim regionie.
No mi się wydaje, że w Polsce niekoniecznie to wychodzi.
Gdańsk wspaniały i piękny, to najcudowniejsze miasto na świecie. Ja tu mieszkam właśnie.
Tak, tak, dla mnie też. Ale respondenci byli bardzo szczerzy, ponieważ odpowiadali pisemnie, więc mogli trochę wylać swoje żale i faktycznie. No i dzięki temu mogliśmy skonstruować projekt, który właśnie zgłosiłam na konkurs na najlepszy biznesplan. Znaczy myślę, że trochę Polska jest kulturą narzekania, więc...
A lubimy nawet.
Lubimy narzekać. Potwierdzają to też badania, też prowadzone na naszej uczelni przez profesora Wojciszkę, który właśnie stwierdził, że Polska jest najbardziej narzekającym krajem. No i to jest do psychologa bardzo ciekawe. Tak?
Ostatnio usłyszałem wyniki takich badań. Źródła niestety nie znam, że w Polsce jest najwięcej hejterów na świecie.
Tak, rzeczywiście. Widzi się to nawet na Facebooku. Mhm. Ktoś osiągnie jakiś znaczący sukces, no i od razu pojawiają się komentarze negatywne. No widocznie to jest po prostu zaszczepiane w Polsce, w Polakach. Faktycznie, to prawda.
Nie boisz się wygrać ten samochód?
Nie boję się.
W konkursie Czerwonej Róży?
Nie boję się. Powiem szczerze, że nie mam samochodu. Nie mam też prawa jazdy. A. No, jeśli udałoby się zdobyć pierwsze miejsce,
to czemu
pewno,
nie?
Czemu nie? Jasne.
Samochód dla studenta. Bardzo ładny, nowy i czerwony. Już w niedzielę dowiemy się, kto go otrzyma i wygra konkurs Czerwonej Róży. To wszystko dziś w herbacie, a za chwilę na antenie Radia Gdańsk peron kulturalny. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.